Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
7 minut po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham, studio, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Mrozy idą, ponoć pani Katarzyno.
Tak, właśnie.
Na mieście słyszałem, ja dwóch panów na rynku, na przymorzu mówili, mrozy idą.
No, idą, widać po prognozie pogody generalnie. I to takie ostre mrozy. U mnie tam na wsi minus 12 na pewno.
Dwucyfróweczki znowu będą.
Tak, nawet podczas dnia może być poniżej zera. I to jest bardzo ważne. Już miałam naprawdę nadzieję, że powiemy dzisiaj w audycji, że już można by było zacząć robić jakieś takie prace ogrodnicze. Jeszcze zimowe, bo oczywiście zima jeszcze będzie trwała jakiś czas. Zima to nie znaczy straszne mrozy. I właśnie podczas takich fajnych zimowych, ale nie mroźnych dni, można bardzo dużo w ogrodzie zrobić.
No, ja patrzę, co robią na ulicach, na przykład lipy przycinają służby miejskie w Sopocie.
Tak, no jeszcze oni pewnie mogli gdzieś tam w jakieś okienko normalnej pogody zimowej się, znaczy normalna, co jest normalną pogodą zimową, to też jest kwestia do dyskusji, no, ale przychodzą faktycznie mrozy. Ma być bardzo zimno podczas dnia, podczas nocy, więc jednak teraz, jeżeli państwo zdążyliście coś przyciąć, to okej, ale teraz już nie planujmy żadnego przycinania drzew. Niemniej jednak możemy o tym porozmawiać dzisiaj, dlatego, bo wydaje mi się, że dużo osób już stoi na starcie z katorami, z jakimiś kosami, może nie kosami, tylko piłami, piłkami i czeka, żeby tylko coś zrobić. To samo z nasionami. Ja wiem, że ja jestem nudna, bo zawsze na początku sezonu opowiadam państwu, jak to jeszcze trzeba poczekać, ale to poczekanie naprawdę
to jeszcze
się opłaca.
Do początku marca, jakbyśmy nie liczyli, trzeba czekać.
Tak jest. Wprawdzie faktycznie. Ja zawsze mówię, nie ma co patrzeć też na temperatury w lutym, bo to nie jest tak ważne jak długość dnia. Dzień jest naprawdę już teraz o
17
półtorej godziny dłuższy.
Widać.
Dokładnie, naprawdę to jest niesamowite. To jest zupełnie inaczej niż było w grudniu, powiedzmy.
6 rano i jest prawie.
Tak, i rano też jest jasno i to jest bardzo ważne dla roślin. Rośliny dostają informacje od właśnie, że tak powiem, długości dnia, od ilości światła, co w nich już ma zachodzić, jakie procesy życiowe. No i oczywiście te procesy życiowe wiosną będą polegały na tym, że trzeba się budzić do życia ze snu zimowego. I dlatego właśnie, póki jest jeszcze zima, to jest taki ryzyk fizyk, to jest taki trudny okres dla ogrodnika, bo to trzeba sobie samemu troszkę wykalkulować, no ale jak jest minus 12 na ulicy, to nie ma tam nic do kalkulowania, to jest proste, tak? Siedzimy w domu, pijemy gorącą herbatę i to samo rośliny, nie dotykamy roślin. Ale jeżeli nawet w nocy jest troszeczkę poniżej zera, ale nie ma mocnych mrozów, podczas dnia już jest na plusie i to nie musi być 9 stopni czy 8 stopni, ale jest te 3, 4, 5 stopni na plusie, to wtedy faktycznie jest najlepszy okres, żeby wyjść do ogrodu i przeprowadzić zimowe cięcia drzew, krzewów. Dlatego, bo one jeszcze w tym momencie nie wystartują. Te soki jeszcze nie będą krążyły po roślinie, więc nie będzie takiego efektu płaczu, bo często nie wiem, czy no może państwo specjalnie nie tniecie roślin w złych okresach cięcia, ale na przykład podczas jakiejś wichury złamie się konar czy coś takiego i widzicie, jak te rośliny potem płaczą. No, szczególnie krzewy i drzewa, bo tam byliny to jest zupełnie inna kategoria. Ich nie należy na razie przycinać, tak. Byliny zostawiamy na marzec, połowie marca, powiedzmy, można będzie pewnie o tym myśleć już spokojnie. Przycinanie bylin, niektórzy przycinają jesienią, ale wiele też się przycina wiosną. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o drzewa i krzewy, to teraz faktycznie państwo nie zostaną na tym starcie, ale jeszcze nie startujcie, bo jeszcze w przyszłym tygodniu będzie bardzo, bardzo zimno.
To tyle w sprawie pogody. Czyli co my możemy robić, skoro nic nie możemy robić?
Jechać na wakacje do gorących krajów.
Otworzyła pani biuro podróży w czasie wolnym?
Nie, już na to ja nie mam czasu wolnego. Nie, aż mnie to śmieszy takie powiedzenie. No możemy, tak jak zawsze państwu mówię, no dużo jest rzeczy, które można robić przygotowując się do wiosny. Ja osobiście wiem, jak to jest. Ja to wszystko mam w głowie, ale w praktyce też jeszcze nie mam naostrzonych sekatorów, wyczyszczonych sekatorów, różnych innych narzędzi do cięcia. Nie mam, no w zeszłym tygodniu udało mi się wreszcie przejrzeć nasiona, podomawiać co nieco, już teraz w sklepach też zaczęłam się rozglądać, co jest, gdzie, no ja taką będę miała okazję, w sobotę będę na Gardenii w Poznaniu 24, chyba dobrze mówię, bo ja zawsze mam jakieś problemy z datami i nawet będę o 11 godzinie miała wykład na temat bioróżnorodności w ogrodach miejskich. Więc jeżeli będziecie państwo w Poznaniu czy na Gardenii w sobotę najbliższą, to serdecznie zapraszam o godzinie 11 na wykład. Będziemy rozmawiać o tym, że w ostatnich czasach miasta stały się bardziej przyjazne dla owadów, dla ptaków i nawet dla małych zwierzątek, takich jak jeże, niż niestety, ale takie tereny pozamiejskie, gdzie oczywiście uprawy są prowadzone i w taki sposób, no w sposób, który nie jest przyjazny dla natury. Także na to zapraszam. Ja się cieszę ze swojej strony, bo będę mogła w Poznaniu jeszcze dokupić sobie jeszcze jakieś nasiona, których jeszcze nie mam. Oczywiście pewnie dalie, których naprawdę nie potrzebuję, bo dalie się pojawiły w sklepach również, więc to też cieszy serce, cieszy oko. Jak najbardziej można też kupować, tylko drodzy Państwo, potem pamiętajcie, że trzeba coś z tymi rzeczami zrobić, jakoś przechować. Tak, żeby, bo to oczywiście...
Do szuflady w kredensie.
Nie, musi być chłodno, ale nie za zimno, nie za ciepło, niezbyt dużo światła. W ogóle światła nie powinno być, dlatego, bo oczywiście dalej, jeżeli będą miały chociaż troszeczkę wilgoci w powietrzu i ciepło atmosfery dookoła, to zaczną, i światło oczywiście, to zaczną wypuszczać pędy, a jest jeszcze stanowczo za wcześnie. Środek lutego, ja to powtarzam trzeci raz w tym miesiącu.
Trzeci środek.
Czy jest wreszcie środek teraz tego lutego, czy ja wreszcie dobrze mówię, panie Tomaszu?
Jest już po środku.
Dziś, o, już
znaczy,
jest po środku.
Już minęliśmy środek.
Dla mnie czas tak szybko mija, naprawdę.
19 konkretnie, dzisiaj dzień lutego, ile się
no, czyli mówi. Jeszcze jest za wcześnie na to, żeby oczywiście myśleć o tym, żeby wysadzać czy begonie, czy dalie. I oczywiście ja nie mówię o tym, żeby wysadzać ich do ogrodu. To nie ma w ogóle szans, bo nawet gdybyście państwo bardzo chcieli, to prawdopodobnie nie wbijecie się w glebę. Ale takie rzeczy jak dalia, frezja, begonia, dużo, dużo cebul, które teraz są w sprzedaży. Można po pierwsze zamówić, i żeby troszkę przeczekały jednak w tym chłodnym miejscu, ale można też już wsadzać spokojnie na początku marca, w połowie marca do doniczek, sadzić do doniczek w celu pędzenia, czyli postawić je później na parapecie w mieszkaniu.
To jest legalne?
Tak, to można pędzić legalnie.
Pędzenie jest legalne w Polsce.
To jest akurat legalne pędzenie. Pędzenie dalii jak najbardziej. Także te wszystkie frezje, dalie, begonie, jak najbardziej proszę sobie już zacząć pędzić w marcu i potem jak tylko nadejdzie ten czas końca mrozów, czyli 15 maja, będziecie państwo już mieli fajne rośliny z dużymi liśćmi, z rozwiniętą tą częścią zieloną, które będziecie mogli albo wysadzać sobie do ogrodu na rabaty, powiedzmy dalie, ja tak zawsze robię, ja moje dalie zawsze pędzę wcześniej, albo będziecie mogli sobie wsadzać begonie, powiedzmy, do jakichś koszów kwiatowych czy doniczek, to można jak najbardziej. No jest dosyć wcześnie, ale już jest w sprzedaży właśnie dużo tych wszystkich cebulek takich, które sadzi się na wiosnę. No one są zazwyczaj niestety nieodporne na mróz, dlatego one są dopiero w sprzedaży wiosną, sadzimy je wiosną i potem wykopujemy jesienią i przechowujemy zimą w jakimś takim miejscu, gdzie nie ma mrozu. Ja przechowuję moje dalie w garażu, który jest nieogrzewany, ale jest częścią domu, więc tam nie ma takich strasznych mrozów, na tyle, na ile te dalie wspaniale sobie tam zimują. No, mam ich strasznie dużo, bo jestem totalnie zwariowana na punkcie dalii, ale na pewno coś jeszcze dokupię w sobotę, co jest straszne.
I z Poznania, z samego Poznania, stolicy podziemnej pomarańczy będzie pani dowiozła.
Tak, dlatego, bo tam...
Ziemniaki podczas, trzeba kupować w Poznaniu.
Nie, ziemniaki kupiłam jeszcze gdzie indziej, w Szkocji. Dlaczego w Poznaniu, dlaczego podczas gardenii? Bo powiem państwu, że czasami można znaleźć takie odmiany tych dalii niespotykane, których tak po prostu w sklepach ogrodniczych nie kupimy, bo często sklepy ogrodnicze kupują takie odmiany, które się sprzedają, takie, że tak powiem, łatwe w obrocie, a ja bym chciała coś innego, coś nowego i dlatego właśnie do tej gardenii zawsze jest tak strasznie zimno podczas tych targów poznańskich. Ja nie wiem, to jest dla mnie zupełnie zła pora roku, no ale to jest no, taki początek.
Poznaniacy to jest naród oszczędny, może oszczędzają na ogrzewaniu.
Nie wiem, ale jest tak strasznie zawsze zimno podczas gardenii. Zawsze sobie przyrzekam, że tam już moja noga nie postanie. I potem znowu jak ciołek jadę i biorę udział. No bo jak to są takie pierwsze targi w roku ogrodnicze, więc każdy ogrodnik już się nie może po prostu doczekać, żeby coś się działo z tymi ogrodami.
No i bliżej na zachód, tam wcześniej przychodzi wiosna.
No na pewno, no nawet w Grudziądzu ma być cieplej niż w Gdańsku. Ja wczoraj bardzo dokładnie sprawdzałam pogodę i była taka kropka mniej więcej zielona, oznaczała normalną temperaturę i błękit, który oznaczał nienormalną temperaturę, czyli minus 12 w nocy. I ten błękit był właśnie w Gdańsku i dookoła wszędzie, a ten Grudziądz, dlatego chciałabym mieszkać w Grudziądzu akurat teraz.
Akurat teraz, ale akurat na dłużej, czy akurat
nie,
na
chwilę? Nie, tylko w tym tygodniu.
Rozumiem. Czyli wybór mamy niewielki. Jeżeli nic nie możemy robić w ogrodzie, nie możemy się wybrać na targi gardenia, bo tam jest zimno,
tak.
A nie lubimy, żeby było zimno, ale ja pomyślałem, że jest alternatywa, jak w słynnym dowcipie. Kury, to przyjdzie potop, wszystko potopi. Kaczki, kiełki.
Kiełki, tak. Kiełki.
Żeby po prostu czymś zająć oko, ręce i pasji się oddać.
No właśnie można. I dlatego wspominałam wcześniej o tym, że rośliny tak naprawdę zwracają uwagę może nie na to, jak jest ciepło czy zimno, bo to można im sztucznie takie rzeczy, no oczywiście zwracają uwagę, ale to my możemy im jakoś zafundować. Jeżeli jest zimno na dworzu, możemy im, prawda, możemy je postawić na parapecie i zaraz mają ciepło. Ale tutaj problematyczne jest właśnie ilość światła. A teraz to światło się wydłuża, ten dzień się wydłuża, światła jest coraz więcej, więc można by zacząć na parapecie wysiewać różne takie nowaliki, chociaż nowaliki niektórym osobom się źle kojarzą, ale one się tylko źle kojarzą wtedy, kiedy są kupowane z marketu. Jeżeli to są własne nowaliki, czyli po prostu rośliny, które jakieś tam liściowe warzywa, które możemy bardzo wcześnie
wiosną... Nikt z wiadrami tego azotu nie sypie przecież.
No nie, każdy, jeżeli ja nie wierzę, że osoby, które uprawiają swoje własne ogródki warzywne, używają w ogóle jakiejkolwiek chemii w tych ogródkach, bo wtedy to nie wiem, jaki jest sens uprawiać tych ogródków.
Zwłaszcza, że do kiełków na przykład to w ogóle nie potrzeba niczego poza wodą.
Do kiełków nic nie potrzeba, oczywiście. Ale nie tylko kiełki można uprawiać teraz na parapecie, można teraz uprawiać,
pietruszkę i cebulkę na dymkę. Czyli
to też, ale to już zaraz będziemy mówić o tym, to będzie taka uprawa, że tak powiem, wegetatywna, ale z nasion można by było teraz spokojnie jeszcze się pokusić o zakupienie takiej mieszanki. Wczoraj byłam w sklepie, nie patrzyłam, czy właśnie są. Tak, mieszanki różnych listków.
To ja mam takie coś i cały czas chodzę koło tych kopert i zastanawiam się, co z nimi robić.
No to można coś z nimi zrobić. Właśnie teraz można by było sobie znaleźć jakieś naczynie, tylko postaramy się, żeby one było jak najpłytsze, bo jak damy jakieś naczynie z dużą ilością w środku ziemi, tak, a na górze wysiejemy troszkę tych nasionek, no to ta ziemia będzie wiecznie mokra, te nasionka nam zgniją. Dlatego zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli kupuje się na przykład w sklepie ogrodniczym, czasami w marketach, można kupić takie specjalne zestawy do wysiewu nasion i zazwyczaj te tacki są płytkie, one są powiedzmy na 5 centymetrów, 4-5 centymetrów głębokie. I dlatego one takie są płytkie, właśnie do tego celu, żeby one ta ziemia bardzo się nie przemakała.
A w ramach recyklingu nie możemy sobie takiej tacki zostawić, nie wiem, po jakimś tam rybie, kurczaku?
Można, tylko po rybie to będzie śmierdziało, po kurczaku to będzie śmierdziało. Poza tym, ja zawsze myślę, że można by było pokusić się po jakichś warzywach. Tylko one wtedy są dosyć głębokie, prawda?
No
one są dosyć głębokie i też są przezroczyste.
Tak.
W związku z tym, że są przezroczyste, musimy uważać, żeby nie stały na zbytnio nasłonecznionych parapetach, bo te młode korzonki, które się wytworzą i te, które będą blisko ścianki takiego pojemnika, no to one są narażone na te promienie słoneczne, chociaż nie wierzę, że będą jakiekolwiek będzie słońce, no ale muszę Państwu o tym powiedzieć, bo taka jest moja rola. Także uważajmy, najlepsze by były takie tacki, które są jakieś tam 5 centymetrów, 6 centymetrów głębokie i nie są przezroczyste. I przede wszystkim, teraz zapamiętajmy to na całe życie, muszą mieć dziurki w podstawie, tak? Jeżeli nie będzie dziurek w tacy, a na pewno po kurczaku i po rybie to nawet nie jest tacka taka plastikowa, tylko taka styropianowa.
Z podwójnym dnem, jak walizka przemytnika. Bo one, nie wiem, czy pani kiedyś dokonała sekcji zwłok takiej tacki.
No ja tak, bo ja recyklinguję wszystko do różnych.
Ucieka pod spód i tam tak. Się zatrzymuje, tak. No. Wilgoć, nazwijmy to, wilgoć, żeby było subtelnie i kulturalnie, bo jesteśmy w kulturalnym towarzystwie.
Dobrze. No na szczęście ja mięsa nie kupuję, także nie wiem, ale ryby kupuję i wiem, że śmierdzą, także nie radzę, ale z warzyw jak najbardziej. Można oczywiście użyć jakichś takich płytkich, ale nie, no bo nie będziemy robić dziur w jakichś takich rzeczach, które potem będziemy używać w kuchni, no bo będą dziurawe i potem nam będzie się przelewało przez to zupa.
Durszlak można położyć na dziurę.
Ale na przykład często teraz też jest dużo mandarynek, się pojawiło, zauważyłam jakoś tak.
Boże Narodzenie.
Tak, jakoś jest drugi rzut. I te mandarynki często są też sprzedawane w takich fajnych drewnianych, małych pojemniczkach, prawda? Albo większe drewniane tace też można, no to nie są już tace, to są skrzynki, tak? Drewniane skrzynki. One wprawdzie może są dosyć głębokie, ale jeżeli wyłożymy je gazetą i tylko wysypiemy 5 centymetrów ziemi tam, no to wiadomo, że to też możemy to kontrolować, tak? Jaki głęboki jest ten kontener. Z tym, że nie wydaje mi się, że będziecie Państwo mieli miejsce na parapecie, na skrzynkę drewnianą.
A myśli Pani, że każda gazeta nadaje się do tego, że są takie roślinki, które na przykład zniosą niektóre tytuły? Nie będziemy tych tytułów wymieniać, ale ja mam wrażenie, że są takie tytuły, że gdybym tam cokolwiek posadził, to mi zwiędnie albo pokaże mi gest Kozakiewicza.
Ja jestem tym szczęśliwym człowiekiem, że nie mam czasu na czytanie gazet. Ja ostatnio wyciągnęłam gazetę ogrodniczą jeszcze z Anglii, spod biurka, bo mój mąż mówił, że już naprawdę nie ma czym rozpalać w piecu. Czy ja mogę poświęcić jakieś moje ogrodnicze gazety? I nie chodzi mi o takie magazyny.
Poszyszki go wysłać, macie tam sosy na gaszu.
Wszystko mam zamrznięte. I przyniosłam i wyjęłam i to był 2008 rok, więc to ja jestem beznadziejna, jeżeli chodzi o czytanie gazet. Mam 2008 rok, a teraz mam 2018, czyli moja gazeta ma 10 lat, więc myślę, że na takiej gazecie rośliny będą bardzo dobrze rosły i nie będzie z tym problemu. W każdym razie można sobie w jakiś sposób załatwić, że tak powiem, tackę, porozmawiać z kotem, może pożyczy kuwetę na parę tygodni. No, to będziecie mieli sami problem potem państwo.
Kuweta jest głębsza.
Gdyż nie ma dziurki, raczej nie powinna mieć dziurki. Wyrzucić w środku podłoże, które niestety kupujemy w sklepie, bo nie ma raczej teraz innego podłoża. Ja tam mam swoje wielkie,
krety,
coraz większe kretowiska.
Ja mam krety po prostu, naokoło widzę,
ja mam
kopią,
tak
ryją.
Ogromne kretowiska, że chyba bym trafiła do Księgi Guinnessa. Ale do podłoża potem przybijamy delikatnie dłonią, żeby było równiutko, żeby nie było za bardzo przybite, ale też żeby nie było całkowicie pulchne. Na to wysypujemy właśnie nasionka mieszanych listków. I to są czasami nie tylko listki sałat, ale innych warzyw liściowych, na przykład rukoli, bazylii, musztardowce, są jakieś pak choi, mizuny, mibuny. No i do tego oczywiście sałaty. Sałata rzymska, sałata masłowa, sałata dębolistna. No naprawdę państwo byście się zdziwili, ile tego wszystkiego tak naprawdę jest, gdybyście się zagłębili w różne kategorie sałat. Powiedzmy, tak? My tu akurat w Polsce dotychczas żeśmy zawsze jedli sałaty
masłową, nawet nie wiedzieliśmy, że się nazywa masłowa.
Tak, masłowe, no ale to można się domyślić, bo jak się zostawi tą sałatę na stole przez dwa dni, to ona się rozpłynie jak masło generalnie, bo ona ma tak cieniutkie liście jak uszy moich szczurków. No to do niczego to nie jest. A na przykład sałata rzymska jest chrupiąca, można z niej nawet zrobić, nawet ją można podsmażyć na czym się podsmaża, na patelni. O. Także to są, jest bardzo dużo różnych sałat i bardzo się cieszę, że wchodzi dużo różnych gatunków, ale też właśnie i odmian sałat i są różnego koloru i są bardziej karbowane i są proste i są krzywe i są w bok. Także proszę nie kupować zawsze tej sałaty masłowej, którą uprawiała nasza babcia na działce, ale spróbować coś nowego.
Pani Katarzyna, dwa SMS-y ważne. Pani Eko Katarzyna, bo tak się podpisała pani Katarzyna, Eko Katarzyna. Tacka od jajek, papierowa się potem rozłoży w ziemi po przesadzeniu.
Tak, ale przyznaję, że one są problematyczne z dwóch przyczyn. Bo też próbowałam uprawy i w tackach, i w rolkach po papierze toaletowym. I niestety to wszystko jest fajny pomysł, ale nie zawsze się sprawdza. Przede wszystkim te tacki są po jajkach są dosyć, tam jest dosyć mało ziemi w nich, dlatego bo one jeszcze w dodatku są takie ukształtowane na jajko i tam jest mało ziemi, więc ona bardzo, bardzo szybko wysycha, bardzo szybko. Naprawdę to trzeba podlewać czasami kilka razy dziennie, po pierwsze, a po drugie znowu jak się za bardzo to będzie podlewało, albo się postawi na przykład do tacki z wodą, żeby sobie roślina sama dokładnie się rozciapcia. I ja miałam taki problem, bo ja też zawsze chciałam jak najbardziej przerecyklingować, jeszcze raz wykorzystać, ale tutaj miałam problemy i na taką większą skalę jak w moim ogrodzie to po prostu się nie udało. A powiem państwu, że jeżeli kupujecie dobrej jakości tacki plastikowe, takie specjalne do uprawy, no, do wysiewu nasion, i ja nie uważam, że to można kupić powiedzmy w jakimś takich w jakichś takich budowlanych marketach, czy nawet po prostu w sklepach, bo to jest taki plastik, który po jednym roku znika. On się łamie, szczególnie na słońcu też bardzo, bardzo się psuje. Jeżeli kupimy porządne tacki, to takie tacki nam będą starczały na 10, 15, 20 lat. Więc taki recykling też uważam za dosyć ekologiczny, bo no niestety z praktyki to wyszło, że niestety te tacki po jajkach, no szczególnie, że tam akurat po jajkach tam jest bardzo mało miejsca, ale też te tutki po papierach toaletowych po prostu nie zdały z tego powodu egzaminu, że one się albo przesychały, a jak się mocno podlewało, to się no rozciapciały, bo to jest prawda celuloza, to jest papier.
To w takim razie drugi SMS ważny w tej sprawie. Farba drukarska z gazety jest silnie rakotwórcza. Tak twierdzi słuchacz albo słuchaczka.
Tak, oczywiście.
Pamiętam, że farby się zmieniły. To już nie są te same farby, co były kiedyś.
Gdyby one faktycznie były rakotwórcze, to połowa Anglii już więcej niż Anglii by nie żyła.
Dlatego Polacy nie czytają.
Bo tam w Anglii słynne fish and chips musi być zawinięte w gazetę przecież i tak dalej.
Anglicy są uodpornieni. Jak Lucrecja Borgia, która codziennie sobie troszeczkę trucizny zażywała i
I taka szczepionka, tak?
Tak.
To znaczy nie, to jest akurat takie śmieszne, bo teraz już w Anglii, mało miejsc, gdzie można jeszcze kupić fish and chips faktycznie w gazecie, no bo dotarło do nich tam jeszcze 26 lat temu, że faktycznie ten tusz jest trujący, więc Anglicy stwierdzili, że nie będą je, no i zaczęto to pakować w inne opakowania. Anglicy stwierdzili, że to jest niesmaczne, dlatego, bo to jest tylko wtedy dobre, kiedy smakuje właśnie tą gazetą. W związku z tym wszystkie te fish and chips się nadal do dzisiaj pakuje w ten sam papier, który idzie potem do druku, do gazet, tylko jeszcze nie wydrukowany.
Widziałem kiedyś, jeżdżąc tam we wczesnej młodości, odległej, w różnych takich lokalnych pociągów, robotników wracających z pracy, z fabryk, z hut, kiedy rozwijali z tej swojej teczki ze świńskiej skóry, z gazety, kanapkę z jakimś tam salcesonem czy czymś pieczołowicie przez żonę zawiniętą w Trybunę Ludu czy innego żołnierza tak zwanej wolności. No to musiało mieć smak rzeczywiście.
Tak, to było na pewno niesamowite. Tak, myślę, że to gdybyśmy wzięli pod uwagę, jak trujące jest powietrze na Grunwaldzkiej, gdybyśmy wiedzieli, co codziennie wdychamy, to jeżeli będziemy uprawiać wiosną jedną tackę w takiej gazecie, to na pewno nic się nie stanie, bo potem będzie wiosna, zaraz będzie można uprawiać wszystko w ogrodzie. My uprawiamy często na przykład nasze młode boby, zawsze wysiewamy do takich dużych skrzynek właśnie wyłożonych gazetą i potem do tego idzie ziemia i ten bób jest wysiewany wewnątrz, potem wysadzany. Tej gazety potem już właściwie nie ma, to wszystko znika. Wszystko jest trujące, niestety, to prawda.
I zwłaszcza w nadmiarze.
Tak.
W takim razie jeszcze, ale to pytanie o bukszpan zostawmy na chwilę kilka za, bo za chwilę w Radiu Gdańsk pojawią się wiadomości. Pan Marcin z kolei nam przysłał, ja nie wiem, być może to jest jakaś alternatywa dla spragnionych kontaktu z naturą ogrodników, którzy nic nie mogą robić, bo pan Marcin zaproponował mały lutowy spływik i są piękne zdjęcia.
Super pomysł, bardzo
kajaki,
dobrze. Oczywiście,
rzeka,
że tak. Cieszyć się, że jeszcze nie trzeba pracować w ogrodzie.
Namioty po prostu. No, i do tego jeszcze mapa, żeby nie było.
Super pomysł, pozdrawiam.
I można obserwować ptaszki, wszystko, tak. Co tam się budzi.
I budzącą się do życia przyrodę, jak najbardziej.
Rudzik się pojawił u mnie w ogródku.
O, zazdroszczę.
A nie było go, długo go nie było od rania. Gdzieś się ukrywał, ale wrócił.
Siedział.
Także, a zresztą ptasie Radio Gdańsk tradycyjnie po godzinie 14 w Radiu Gdańsk. A teraz spotkanie z ogrodniczką chwilowo zawieszamy na ogrodniczym kołku.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Mówiłem pani Katarzyno, że będzie o bukszpanie.
Tak.
Pani Marzena pisze. Witam, mam pytanie o bukszpan. W październiku zasadziłam dwa, prawie półmetrowej wysokości, zapuszczone, zmarnowane przez darczyńcę bukszpany. I chciałabym je bardzo odmłodzić, czyli mocno przyciąć, aby ładnie się zagęściły. Kiedy? Czy możliwie najszybciej, ponieważ nie były przycięte po posadzeniu, a był prawie goły korzeń. I jak to mogę zrobić? Pyta pani Marzena.
Pani Marzenko, z bukszpanami poczekam jeszcze chwileczkę. Tak naprawdę technicznie powinno się przycinać je na początku lata. W czerwcu. Dlatego, bo potem one będą miały wystarczająco czasu latem, żeby właśnie te swoje nowe odrosty wypuścić. Nie będą one narażone na żadne przymrozki. Jeżeli będziemy przycinać bukszpan później albo za wcześnie, no to może to się skończyć tym, że właśnie te nowe liście się pojawią, nowe pędy i to potem pani zmarznie i będzie wyglądało bardzo brzydko, będzie taki brązowy, takie brązowe końcówki będą. Bardzo często to się zdarza właśnie, że bukszpan, który jest właściwie bardzo odporny na zimę, on fantastycznie rośnie w Polsce, on naprawdę się nie boi mrozów.
Nie wymaga żadnego okrywania, ogacania.
Nie, ono nie wymaga żadnego ogacania. Nie wymaga też żadnej dobrej gleby, tak prawdę mówiąc. Nie wymaga ani zbytnio wilgotnej, ani zbytnio suchej, ale dobrze rośnie i tu, i tam. Naprawdę bukszpan to jest roślina trudna do zabicia. Niemniej jednak może bardzo brzydko wyglądać, jeżeli będziemy go przycinać o złej porze roku. I wtedy właśnie będzie miał te swoje przyrosty zmarznięte, bo oczywiście te nowe listki przecież są delikatne, one są cieniutkie, mięciutkie, one nie są takie jak te liście, które przyrosły w zeszłym roku, czy jeszcze wcześniej. Także musimy na to uważać. Jeżeli ktoś państwu mówi, że bukszpan się na przykład nie rośnie, dlatego, bo jest za zimno, że przemarzł, to wtedy to może być tylko dlatego, że na przykład bukszpan to jest jakaś odmiana, która w Polsce nie po prostu jest nieodporna na mróz. Albo to są tylko przyrosty, które zostały zmrożone, bo był przycinany o złej porze roku. Albo był źle posadzony zupełnie, no to chociaż tak jak mówię, trudno go zabić, ale no można zrobić jakieś błędy. I jest jeszcze czwarta przyczyna. No niestety bukszpany w Europie panuje zaraza bukszpanowa tak zwana, tak się po angielsku nazywa box blight. Tak to się na polski tłumaczy dokładnie, zaraza bukszpanowa. I to jest niestety choroba grzybowa, która jeżeli państwa bukszpany dopadnie, to koniec. To tak jak z pomidorami czy z ziemniakami. Nie ma na to żadnego lekarstwa, te bukszpany niestety trzeba wyrzucić na część, na śmieci zmieszane, dlatego, bo z tego już nic nie będzie. Mam nadzieję, że to się u państwa rzadko zdarza. Wiem, że w Warszawie widziałam takie przypadki, szczególnie z takich dużych bukszpanów, kulek za ciężkie pieniądze, które były kupione ze szkółki, która na pewno kupowała je gdzieś tam za granicą, bo ta choroba właśnie szaleje w Europie Zachodniej.
Mi się zdarzyło z częścią bukszpanów, zrudziały i tak właśnie zeschły.
No zaschły, no też może coś zaschnąć, prawda, z jakiegoś powodu, ale tak naprawdę bukszpany przede wszystkim ważne jest właśnie, żeby wiedzieć, kiedy je przycinać. Nie wiem, dlaczego wszyscy tak strasznie chcą wszystko ciąć jak najszybciej. Ile razy się opowiada, że tuje też na przykład przycina się kilka razy w roku, ale nie zaczynajmy zbyt wcześnie. A ile osób potem rzuca się na przycinanie tuj już w lutym? No nie ma takiej potrzeby. Poczekamy jeszcze chwileczkę. Tutaj tak jak pan pisze, pojedźmy na spływ kajakowy czy na gdzieś tam na Kaszuby, na narty. Na grzybobranie, tak, to chyba do sklepu najwyżej na grzybobranie.
Już niedługo.
No już niedługo. Wiosenne
grzybki.
Naprawdę nie ma co się spieszyć, bo możemy skrzywdzić drzewo, możemy zabić nawet drzewo, możemy zabić krzewy i potem będzie bez sensu. I też przycinanie to jest taki temat, który często ludziom, no to jest takie coś, z czym ludzie nie czują się zbyt bezpiecznie. A to dlatego, bo faktycznie, no można roślinę skrzywdzić i to nie tylko ją zabić, no bo to już jak się zabije, to już jest ostateczna rzecz, ale może być jeszcze gorzej. Czasami można tak przycinać, że te rośliny nie kwitną latami i później ktoś się wkurza, dlatego, bo ma powiedzmy hortensję od wielu, wielu dziesiątek lat, która nigdy nie zakwitła. Na przykład mówię hortensję, albo ma maliny, które nie owocują, bo są też, bo nie wiedzą, że na przykład, bo są oczywiście różne gatunki malin. Są maliny, które owocują na początku lata i do połowy lata. Są maliny, które owocują pod koniec lata i do późnej jesieni. I są też maliny, które powtarzają owocowanie. Także to też jest bardzo ważne na początku, jeżeli zabieramy się za przycinanie czegokolwiek, to żebyśmy zidentyfikowali, co to w ogóle jest. Ja miałam taki przypadek, w zeszłym tygodniu byłam u bardzo, bardzo miłej pani, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, w ogrodzie. I była tam piękna hortensja. Ja byłam w ogóle w szoku, bo to była hortensja taka zwykła, ogrodowa, która zazwyczaj u nas na Kaszubach przemarza. Ale ona miała z zeszłego roku pięknie zaschnięte kwiatostany, więc najwyraźniej, nieważne to jest, że to jest na Kaszubach, że jest chłodno, najwyraźniej była posadzona może w takim najlepszym miejscu na tej działce. Gdzieś tam to było tak posadzone zaraz koło budynku, takiego ogrodowego budynku, takiej szopy dużej. Może to jakoś w jakiś sposób ochrania tą hortensję przed wiatrami zimnymi, chłodnymi, które potem ją sprawia, że te pędy przemarzają. W ogrodzie była też druga hortensja ogrodowa, taka sama, która nie miała kwiatostanów. Więc najwyraźniej w tym samym ogrodzie, w dwóch różnych miejscach, jedna hortensja przemarza, jedna nie przemarza. No i ja tam byłam u tej pani na takiej konsultacji i bardzo mnie zaswędziały ręce, żeby też już coś przyciąć. Nie było tak strasznie zimno, więc stwierdziłam, że no pokażę przy okazji, jak się przycina hortensję. No i zaczęłam przycinać tą hortensję. I pierwsze pytanie było pani, że nie wiem, co to jest za hortensja i troszeczkę się boimy jej dotknąć, bo nie wiemy w ogóle, co to jest i jak do tego podejść. No i to by było bardzo proste, gdybyśmy tylko wiedzieli, że to jest hortensja ogrodowa. Dlatego, bo potem na internecie, w książkach, ja tutaj też często o tym mówię na łamach audycji, hortensja ogrodowa kwitnie na zeszłorocznych pędach, a więc oczywiście musimy bardzo uważać, żeby ją w tym roku, w którym ona już będzie kwitła na zeszłorocznych pędach, przypadkiem zbytnio nie ogolić. A znowu hortensje krzewiaste i hortensje bukietowe, których w Polsce jest bardzo dużo, są bardzo piękne i fantastycznie rosną, o wiele lepiej zimę znoszą niż tamte hortensje ogrodowe, te znowu możemy spokojnie przycinać wiosną. Także to jest taki ryzyk fizyk, jeżeli państwo nie będziecie dokładnie wiedzieli, z jaką rośliną macie do czynienia i po prostu pójdziecie z sekatorem, bo myślicie, że jesteście, że możecie, tak? Proszę tak nie robić, bo możecie tak na tym ucierpieć, że potem nie będzie żadnych kwiatów ani owoców na waszych krzewach.
Rychu słucha z zapartym tchem. Pozdrawiam się, pan Mariusz. Jest zdjęcie Rycha, rudy kocur, rozwalony po prostu na kanapie. A propos kocurów, pani Renata pisze, witam, pytanie, czym jest spowodowany zapach bukszpanu? Taki koci, pisze pani Renata.
Nie wiem, jest bardzo koci, pani Renato, zgadzam się. Bardzo mocny ma zapach. Ja nie wiem, jeżeli
chodzi... Olejki erotyczne, że eteryczne.
I wszystkie rośliny mają jakiś zapach albo jakiś kolor, tylko po to, żeby się przypodobać jakiemuś gatunkowi, czy owada, czy no pewnie owadów, tak? Żeby no z jakiegoś powodu przyciągać, odpychać. Nie wiem, może nas odpycha ten zapach koci na bukszpanie, ale wiele może kogoś to przyciąga.
Ale nie za mocno nas odpycha, no bo w końcu do święconki
tak,
zawsze
dodajemy.
Wkładamy gałązkę bukszpanu.
Tak, prawda? tylko gałązka, więc to nie tak strasznie pachnie.
Ale poza jak tym się jest tylu wiernych zbierze w kościele naraz z tymi gałązkami.
To wszyscy na koty potem zwalają. No taki jest na przykład te turki nieszczęsne, czyli aksamitki, tagetę społecznie. Tak, to jest bardzo nielubiany zapach. Ja przyznam się szczerze, że jestem totalnie nienormalna, jeżeli chodzi o zapachy. Mi się zupełnie nie przeszkadzają te zapachy. Zresztą
czyli perfumy
koty też
o zapachu
mnie
mokrego psa, psa po deszczu?
To znaczy perfumów może bym nie kupiła takiego zapachu, ale jak moje psy przychodzą po deszczu, to nie jest to dla mnie wcale odrażające. Uwielbiam wręcz zapach ich łap. Może nie są po deszczu, tylko trochę później. Wydaje mi się, że pachną miodem i bułeczkami. Ale to tylko dlatego, że je kocham ponad życie. No moje szczury też mi się wydaje, że są piękne. A myślę, że niewiele osób...
Czy też pachną miodem i bułeczkami?
Szczurki pachną z przodu lepiej niż z tyłu, bym powiedziała tak.
To ważna informacja, od której strony podchodzić do szczurka. Ale wróćmy do ogrodów. Pan Zbyszek, ja też nic nie robię w ogrodzie. Krety przegoniła mi PKM, natomiast mech wygrywa ze mną. Rudzików to w ogrodzie mamy pełno, mamy w ogrodzie 10 budek lęgowych.
Rudziki są piękne.
Panie Zbyszku, pozdrowienia dla rudzików i dla pana.
Pozdrawiamy i zazdrościmy troszkę, szczerze mówiąc, wszystkiego. Oprócz czego? Oprócz mchu. O, mchu nie zazdrościmy, no ale mch.
Jakby ktoś mech potrzebował, jest... mogę się podzielić.
Ja, jeżeli chodzi o mech, to może taka porada najprostsza. Może państwo wiecie o tym, może nie, może też inni słuchacze skorzystają z tego. Mech często pojawia się na trawie wtedy, kiedy trawa jest przycinana zbyt nisko, bo niestety mamy tendencję nastawiania tych kosiarek na za niskim, no takim setting, tak? Na takim nastawieniu za niskim. Więc zawsze staramy się jednak, żeby ta kosiarka była ustawiona na najwyższe ustawienie, to się tak chyba mówi.
Wtedy mchu nie ruszy.
Nie, wtedy nie skaleczy trawy, nie skaleczy, to znaczy nie trawy, tylko darni, tak? Bo to kaleczy miejsce, w którym trawa już wrasta w ziemię, czyli nie skaleczy tej ziemi, nie zrobi się takie tak zwane skalpowanie. To jest takie skalpowanie trawnika. Jeżeli na przykład też, no przede wszystkim trawnik musi być zawsze super równy, tak? Musi być poziomy, nie może być żadnych górek i dolin i tak dalej, dlatego, bo wtedy nawet jeżeli będziemy jechać na najwyższym nastawieniu kosiarki, to i tak będziemy ją skalpować, tą trawę, w wielu miejscach na trawniku. I potem właśnie proszę zauważyć, że w tych miejscach pojawia się mech. Tak? Bo tam samoistnie trawa nie urośnie, dlatego, bo my cały czas ją ścinamy, więc tam nasion nie będzie z tej trawy. Ale za to mech ma swoje sposoby na to, żeby tam
wejść. Ja sobie wezmę do serca tę poradę.
No dobrze, dobrze.
Będę czekał na efekty w tym roku w takim razie.
A ma pan prostą trawę? To znaczy trawnik?
On był tam prosty, dopóki mech nie wylazł.
Aha. No dobrze, teraz nic nie pytam. Ale z tymi kosiarkami to naprawdę... I też oczywiście też jak są tępe noże, to też jest źle. Teraz jest dobry czas, żeby wysłać noże do zaostrzenia albo do poprosić męża, żeby zaostrzyło.
Może powróci ten uliczny ostrze noże, byli
naprawdę,
tacy
to by było fantastycznie.
Nożyczki by mi naostrzyły.
Ja myślę, że takie osoby jeszcze są, tylko trzeba raczej je szukać. Ja mam nadzieję, że są takie profesjonalne miejsca, gdzie jeszcze można naostrzyć coś. Chociażby takie miejsca, gdzie naprawiają jakiś sprzęt, gdzie naprawiają, ale taki sprzęt bardziej dla jakiejś tam wiertarki, wkręcarki, jakieś tam makity, ja tam się trochę nie znam na tym, ale nie wiem, czy właśnie w takich miejscach nie naostrzyliby
państwo. Jeśli mają
państwo
jakieś takie zaufane miejsce, to proszę podać nam tutaj dyskretnie adres, a my postaramy się udostępnić dyskretnie.
Tak, tym, chociaż ja nie wiem, czy taki tradycyjny człowiek, który chodził po mieście i mówił, że ostrzy noże
on
i nożyczki,
nożną taką...
on by się mógł zdziwić, gdybyśmy mu dali noże od kosiarki.
On miał takie, nie, oni ostrzyli chyba, wydaje mi się, wszystko, chociaż wtedy kosiarek rzeczywiście nie było.
No nie było.
Ale nogą napędzał to koło, prawda, iskry się sypały, a my jako dzieciaki staliśmy przy nim zafascynowani.
No. Jeszcze nie było też plastikowych kurtek, więc się nie paliły wam kurtki.
Tak, jedna z atrakcji dzieciństwa. I teraz w takim razie SMS treści następującej. Dzień dobry, proszę o wiadomość. No i to będzie musiała być wiadomość zaszyfrowana, pani Katarzyno. Gdzie kupować nasiona i czym się kierować przy wyborze, pisze pani Jola z pozdrowieniami.
Ach, pani Jola, to jest bardzo trudne pytanie. Gdybym ja potrafiła pani odpowiedzieć jednoznacznie, to byłabym bardzo szczęśliwą osobą.
Czym się kierować? Może to będzie łatwiej.
Kierujmy się tym, żeby kupować nasiona w miejscach, w których nie jest na przykład zbyt ciepło. Dlatego, bo pamiętajmy, że to jest najgorsze dla nich. Jeżeli nasiona są w miejscu na przykład za ciepłym, wystawione na przykład jak w marketach, teraz w supermarketach też sprzedają teraz nasiona. I teraz tak, czy w tym supermarkecie jest bardzo ciepło, chociaż tam nigdy nie jest ciepło w tych supermarketach, bo też oszczędzają. To jest bardzo ważne. Żeby ta temperatura była albo chłodna, albo stała. Jeżeli będzie ciepła bardzo, no to żeby była stała, ale to też państwo nie wiecie tak naprawdę, jak one były przechowywane. To jest najważniejsze, jak przechowywane były nasiona. Tak? Ale jeżeli chodzi o miejsca, to powiem państwu, że ja osobiście kupuję nasiona w Anglii, dlatego, bo teraz przesyłka do Polski nie jest taka bardzo droga, jeżeli chodzi o nasiona i w ogóle jest możliwa.
Bo o przesyłkach to proszę przy mnie nie mówić, bo ja od kiedy skorzystałem z Poczty Polskiej, to nie dość, że jestem 350 w plecy, to jeszcze oczywiście nie doszło,
to
nie dotarło.
Znaczy, to jest angielska poczta.
Na reklamację nie mam żadnej odpowiedzi.
Ja też niestety,
poczta uczy cierpliwości.
Ja miałam też dużo problemów z Pocztą Polską, ale to jest wysyłane z Anglii, więc może to jakoś będzie szło. Później ja kupowałam nasiona wszędzie, gdzie mi się te nasiona podobały. Bo czasami można dostać na przykład w marketach zagranicznych, które są w Polsce, a jest ich bardzo dużo, nasiona właśnie albo niemieckie, albo francuskie. Już nie ma w kościerzynie Carrefouru, ale na przykład kupowałam kiedyś w dawnych czasach przepiękne odmiany cyni w Carrefourze właśnie.
I zgadzało się to, co było w środku z tym, co na obrazku? Tak, że jak wyrosło, to wyglądało tak, jak miało wyglądać? Tak,
naprawdę piękne. Miałam cynię w zeszłym roku, taką jedną odmianę i teraz bardzo tęsknię za tymi cyniami. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze je znajdę. Tym się przede wszystkim kierować. Oczywiście nie zajrzymy do tych nasionek, więc nie będziemy wiedzieli, czy one są tam jakieś zgniłe, czy nie, więc to nie ma szans, żeby aż tak w ten sposób wiedzieć coś, co jest dobrego, co jest złego. Ja osobiście nigdy nie kupuję nasion zaprawionych. Nigdy. Dlatego, bo niektóre nasiona są zaprawione chemicznie, a oznacza to, że w momencie, kiedy ja wysiewam moje nasiona do gleby, od razu w tej glebie zabijam wszystko, co jest żywe, co jest naturalne i potem będę musiała do końca życia tych roślin prowadzić je chemicznie, żeby one były w stanie odpierać choroby, również szkodniki, żeby były po prostu twardsze, tak? Dlatego nie ma dla mnie takie nasiona zaprawione chemicznie, w ogóle nie istnieją.
Pani Katarzyno, alternatywa. A co z bankiem, z wymianą?
Te są fantastyczne. Powiem państwu tak, jeżeli chodzi o nasiona zebrane we własnym ogrodzie, to jest najfajniejsza rzecz, dlatego, bo to są nasiona naprawdę świeże. Nie ma o czym mówić. Jak w zeszłym roku zostały zebrane, to są super świeże. I te nasiona będą miały bardzo dużą, wysoki procent żywotności, powiedzmy, tak, kiełkowania. Więc jeżeli macie państwo zaprzyjaźnionych ogrodników, no na ogrodowe już niestety to się zakończyła ta wymiana nasion, no bo to już trwała od jesieni. Zapraszamy w przyszłym roku na ogrodowe. Co roku jest taka wymiana nasion i z doświadczenia wiem, że te nasiona kiełkują fantastycznie. Jak ja miałam nasiona słodkiego groszku i z marketu budowlanego i z wymiany w zeszłym roku, no to te z wymiany wszystkie wykiełkowały, a te z supermarketu wcale nie wszystkie, a potem też niekoniecznie były to, co było na opakowaniu. A jeżeli chodzi o groszek pachnący, to można bardzo łatwo swoje własne nasionka zbierać, dlatego, bo on nie zmienia kolorów pod wpływem później
groszek
kombinowania.
To trzeba zdążyć, zanim się wysieje, bo on lubi się... I już
lubi się wysiewać. No tak, to trzeba zdążyć. I przede wszystkim zeszły rok był problematyczny, był bardzo wilgotny, bardzo mokry. Ja osobiście zebrałam bardzo mało nasion, czego bardzo żałuję, bo było mokro. Naprawdę. No ale troszkę tych nasion jest. No, ale dla mnie zawsze niewystarczająco.
Mało, ja też kosmosu mało.
Tak, no trzeba było, musiałam domawiać. Ale zbierać samemu nasiona, ale potem też. I jedna rzecz bardzo ważna. Przede wszystkim na początku bardzo dobrze je wysuszyć. Ale niekoniecznie w gorącym miejscu, bo to można też je zniszczyć w ten sposób. Po prostu w suchym, przewiewnym miejscu musimy je wysuszyć, potem włożyć do takich jakichś woreczków, powiedzmy, ale nie plastikowych, tylko żeby to było papierowe, żeby one mogły oddychać i później w temperaturze przechowywać do wiosny, temperaturze stałej. Jeżeli macie państwo problem, na przykład macie taki problem, że macie za ciepło w mieszkaniu, powiedzmy 18-22 stopnie i myślicie, że to nie, nasionka umrą. One może troszeczkę stracą na swojej żywotności, ale nie umrą, jeżeli będą przechowywane tylko i wyłącznie w tym mieszkaniu. Jeżeli będziecie państwo nosić je do piwnicy, do domu, do piwnicy, do garażu, do domu, w różne temperatury, to one właśnie wtedy się niszczą i wtedy umierają. Także jeżeli jest ciepło w domu, to nie jest taki duży problem. Tylko już nie nosić tego tam i z powrotem.
Stała temperatura. Mhm. Ostrza tam, gdzie dorabiają klucze.
To prawda.
Trzeba sprawdzić, zajrzeć.
To jest możliwe, bo coś kiedyś, tak, tam gdzie dorabiają klucze. No naprawdę warto tak porządnie naostrzyć te swoje kosiarki, to właśnie w takich miejscach profesjonalnych.
Pani Danuta pisze.
Przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, że nie trzeba całą kosiarkę zanosić, tylko ostrze można wymontować.
Kocham panią ogrodniczkę za jej miłość do wszystkiego, co żyje. Kocham przypadkowo. Dziękuję. Od dzisiaj będę słuchała zawsze. Mamy nową słuchaczkę. Witamy pani
Bardzo
Danuto.
Mi miło, dziękuję. Będzie coraz ciekawie, bo będzie się coraz więcej działo.
Pan ogrodzie. Witold pyta, kiedy sadzić czosnek i jaki? Pozdrawiam.
Czosnek wiosenny. Czosnek,
no już teraz tylko tak. Wiosenny zostaje, bo daje się i trzeba będzie poczekać.
A może panu Witoldowi chodzi o ozdobne?
To może i o tym, i o tym?
Dobrze. Czosnek, ogólnie czosnek taki do jedzenia, przepyszny, najlepiej sadzić jesienią, okej? Okay? Ja wiem, że to jest wkurzające, bo już akurat jesień jest za nami, ale tak 20, powiedzmy 1, 3 października, najlepszy moment, proszę sobie zapisać w kajecikach, sadzimy czosnek o zimy. Najlepiej on rośnie i najlepsze potem są plony, ponieważ zimą tak się składa, że czosnek lubi tak troszkę dostać kopniaka, takiego mroźnego, on wtedy wytwarza piękniejsze, większe bulwy, tak? Główki. Jeżeli chodzi o wiosnę, to jest również czosnek, który się wysiewa wiosną, sadzi się wiosną, bo to właściwie nie są nasiona, tylko to są te takie
ząbki
czosnku. Można spokojnie to zrobić, tylko poczekajmy, aż ziemia nam się rozmrozi i też się troszeczkę osuszy, dlatego, bo po tych roztopach ziemia często jest bardzo mokra, no chyba, że państwo macie ogród na takich bardzo lekkich ziemiach, jakichś piaskach, ale to, na to trzeba poczekać. Najlepiej by to było, ja myślę, że tak w połowie marca zrobić.
A jakieś...
Jeżeli się da, oczywiście, bo u nas pewnie będzie jeszcze zamrożona ziemia.
A czy ma znaczenie, że to jest nasłonecznione, czy ocienione?
Warzywnik zawsze mamy na miejscu nasłonecznionym. Nie ma szansy, żeby warzywa rosły w miejscu zacienionym. Także jeżeli państwo macie nową działkę albo planujecie warzywnik, to proszę oddać mu najbardziej zaciszne i też nasłonecznione miejsce. Nie ma o czym mówić. Okej, latem jak będzie upał, jak będzie dużo słońca, chociaż w tym roku to się nie zdarzyło, ale zazwyczaj w normalnych czasach tak powinno być, to wtedy na przykład podczas gorących dni w sierpniu mogą ucierpieć warzywa takie jak sałata czy szpina, które mają dużo, dużo liści i na słońcu mogą nam troszkę więdnieć. Dlatego te rośliny warto potem uprawiać na przykład podczas letnich miesięcy, wysiewać pomiędzy innymi roślinami, na przykład pomiędzy rzędami z kapustą albo z jarmużem, bo wtedy ten jarmuż czy może brukselka czy brokuły troszeczkę zacienią te uprawy listne. Ale ogólnie warzywnik powinien być nasłoneczniony. I wtedy ten czosnek też będzie nasłoneczniony.
A tak przyszło mi nagle do głowy, pani Katarzyno, bo w zeszłym roku po raz pierwszy, stosując się do pani Dorat, że tak powiem, pomidory wylądowały w workach z ziemniakami, w tych doniczkach z obciętym dnem, wszystko w cacy. Czy w taki sam sposób na przykład można czosnek w worku posadzić?
Nie. Niestety nie. Czosnek źle rośnie. W ogóle każdy czosnek, nie tylko czosnek jadalny, ale również czosnek ozdobny, one źle rosną w pojemnikach. Niestety mają to do siebie. A czosnek ozdobny, może nie wiem, może pan się pytał nas o czosnek ozdobny, to od razu powiem, że najlepiej sadzić jesienią. Najlepiej. Ja jeszcze znalazłam w garażu niestety 3 opakowania czosnku, ozdobnego, którego nie posadziłam, przeoczyłam, więc będę musiała posadzić na wiosnę, no bo lepiej później niż wcale. Ale teraz na czosnek ozdobny troszeczkę za późno.
A to na wiosnę to kiedy? Ten ozdobny zapomniany, co będzie musiał
zostać. Jak tylko ziemia się, tak identycznie jak czosnek taki do jedzenia, jak tylko ziemia się nie dość, że rozmrozi, ale też się troszkę osuszy. No zazwyczaj w marcu powinna być taka pogoda, bo jest dosyć sucho w marcu, ale tylko no czasami w zeszłym roku chyba tak dosyć zimno jeszcze było do 20 któregoś marca na tyle, że nie można było tej ziemi tak za bardzo ruszać.
Pan Marcin poleca zakład pana Józefa w piwnicy. Ulica w Gdańsku, tak równoległa do ulicy Długiej, kojarzy się z chmielem, tak?
A, dobra.
Ale nie chodzi o chmielną. Rebus z napojem, no.
Aha,
Gdańsk
dobra.
Słynął
się,
z tego napoju. Tak. Czego można sobie naważyć? No to już w tej chwili, panie Józefie, proszę tam dobrze obsłużyć wszystkich klientów,
którzy
się pojawią.
A ciekawe, gdzie tam jest jeszcze jakiś pan Józef, się uchował. Super. Ja miałam dziadka Józefa,
pan Józef,
bardzo lubię Józef.
Pozdrawiamy
pana Józefa.
Noże wracają do właściciela bardzo ostre, pisze pan.
Masz strach.
Marcin. Niech się trawa nie boi. Będzie trawa zadowolona. Tutaj jeszcze było pytanie, kiedy winorośl przycinać? To pytanie, które się często pojawia.
Też to tutaj
żeby
też zimowe. To zimowe cięcie. Ja myślę, że w lutym jeszcze na to czas przyjdzie. Tylko teraz, jak te mrozy będą takie naprawdę spadały do minus 12 stopni, to ja bym jednak nic nie cięła. Ale jak będą takie temperatury bardziej normalne do przycinania, czyli właśnie te w nocy może minus 3, 4, w dzień plus 3, 4, 5 albo i więcej, no to natychmiast zabieramy się za winogrona, bo to są typowe płaczące później rośliny.
Witam bardzo ciepło prowadzących. Pani Kasiu, ja z pytaniem, jak mam pielęgnować paprotkę oraz fiołek? Kiedy mogę przesadzić paprotkę, żeby jej nie zaszkodzić? No i że uwielbia pani Edyta ze Słupska. I miło.
Dziękuję pani Edyto ze Słupska. Pozdrawiamy również.
Paprotka.
Paprotka i fiołek, to rozumiem, że to są rośliny domowe, pokojowe, spokojne, więc one zupełnie będą podlegały jakby innym prawom niż te rośliny, które macie państwo w ogrodach, tak? Bo tam musimy się bardziej kierować tym, co nam nakaże pogoda, sezon, pora roku. Jeżeli chodzi o rośliny domowe, to możecie państwo spokojnie przesadzać je tak naprawdę o każdej porze roku, szczególnie jeżeli musicie. Wiadomo, że roślina będzie miała w sobie więcej życia, więcej energii wiosną. Teraz akurat nadchodzi dobry okres, żeby właśnie przesadzić rośliny, bo wtedy one po prostu lepiej się zaaklimatyzują, szybciej te korzonki im się rozwiną. Jeżeli chodzi o przesadzanie roślin, wszystkich właściwie roślin domowych, pokojowych, to polecam państwu przesadzać je do doniczek o jeden numer tylko większych. Jeden numer to zazwyczaj jest jeden centymetr w średnicy. Także na przykład, jeżeli macie państwo doniczkę o średnicy 10 centymetrów, w której teraz jest akurat ta paprotka, powiedzmy, to paprotkę posadźmy do doniczki o przekroju 11 cm. Rośliny bardzo nie lubią, kiedy przesadzamy je do doniczek, które są o wiele większe. O tym pamiętajmy. Także o jeden numer większą doniczkę koniecznie, tak jak mówiliśmy dzisiaj rano, nie rano, tylko wcześniej w programie, o tym, żeby była dziurka w doniczce, bo często są sprzedawane doniczki bez dziurek, także dziurka niech będzie w doniczce. Można jakiś tam kamyczek położyć, można jakiś drenaż zrobić, ale to też nie jest takie strasznie ważne. Ja zazwyczaj, bo akurat paprotki lubią wilgoć, więc ja paprotce wkładam, gdybym miała paprotkę do przesadzenia i dziurkę na dole w doniczce, to bym położyła pewnie tylko jeden kamyczek od siebie. Przed domem mam tłuczeń, więc pewnie bym ukradła jeden kamyczek i takie coś właśnie włożyła do doniczki. Podłoże. Podłoże dobrze by było, to jest zawsze najbardziej problematyczna rzecz, tak? Bo no, te podłoża często kupowane w sklepie są takie ciężkie, takie zbite. Starajmy się już przy zakupie zwracać uwagę, czy ten worek jest lekki. Bo jeżeli worek już jest lekki, no to wiadomo, że to podłoże nie leżało przez całą zimę na dworzu, nie zamarzło, nie zmokło i nie jest zbyt takie gęste. Więc wtedy kierujmy się tym. Ale to samo z fiołkiem, to samo tutaj się tyczy, bo tutaj już jestem pospieszana, zaraz już nie wiem, czy kończyć, czy nie kończyć, ale rozumiem, że kończyć, tak?
Niestety tak.
Dobrze, no w każdym razie może pani teraz przesadzać, tylko o jeden numer większą doniczkę. I pozdrawiamy. Do przyszłego tygodnia.
A jeżeli komuś do ostrzenia na piwną daleko do piwnicy, to Żabianka i Subisława naostrzone jak się patrzy. Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.